Antologia Rubieże Rzeczywistości. Czyta Reda Haddad.
Karol Senator. Zapiski ze świata ułudy.
Ten zaś, kto nie żyje w społeczeństwie, jest bestią albo bogiem. Arystoteles. Było nas sześciu. Jarek, Miłosz, Jan, Zygmunt, Stanisław, zwany Pelikanem i ja, Szymon Wachter. Urodziłem się w połowie lat 60. w Warszawie. Spędziłem tu całe życie. Lubię koty i spacery. Deszczu nie znoszę. Nigdy nie oddaliłem się od miasta dalej niż nad Zalew Zegrzyński. Moją ulubioną porą roku jest późna wiosna, często mylona z wczesnym latem. Lecz różnica jest doprawdy istotna. Mianowicie, idzie o jakość powietrza i temperaturę w słońcu, która wczesnym latem zmusza człowieka do zastanowienia się, czy po nałożeniu swetra będzie mu za gorąco, a po zdjęciu zbyt chłodno. Późną wiosną nie miewam takich problemów. Powinno być nas siedmiu, powiedział Pelikan pewnego marcowego dnia, zadziwiająco przyjemnego, zważywszy na porę roku. Siedzieliśmy całą szóstką przy pomniku Witosa, każdy z puszką piwa w dłoni. Niby po co miałoby nas być siedmiu? Zapytał Jarek. Bo siedem to dobra liczba. Tak, a niby czemu? A temu, że siedem to ważna liczba w Biblii. Siedmiu archaniołów chociażby. Kojarzysz, głąbie? Jarek ryknął śmiechem, tak donośnym, że krążące w pobliżu gołębie odleciały spłoszone, a kilkoro przechodniów obejrzało się z niesmakiem. Po chwili dołączyli do niego kolejno pozostali, aż cała nasza grupa trzęsła się ze śmiechu. Pelikan był religijny. Według własnego mniemania wpisywał się w rolę współczesnego ascety. Do kościoła nie wchodził ze wstydu, ale trzeba mu oddać, że odkąd go poznałem, nie przegapił żadnej mszy nadawanej każdej niedzieli w radio. Jego pretensjonalna pobożność drażniła chłopaków. Pewnego razu Jan kazał Pelikanowi wypierdalać z tą jego bozią. Pelikan nie przyjął tych słów najlepiej. Następnego dnia rano obolały nos i uczucia złagodziła dopiero wspólnie wypita butelka wódki. Bójki w naszym towarzystwie zdarzały się od czasu do czasu. Zdaje się, że częściej niż w zwyczajnych grupach przyjaciół, ale nikomu z nas to nie przeszkadzało. Ja tłukłem się rzadko, a z biegiem czasu zaprzestałem tego całkowicie, ale nie miałem nic przeciwko. Mimo, że nikt nie brał gadaniny Pelikana na poważnie, nie potrafię wyjaśnić, jak udało mu się przewidzieć rozrost naszej grupy. Dzień był upalny, pamiętam, bo spędziliśmy leniwe popołudnie na Placu Grzybowskim. To jeden z naszych ulubionych parków. Długie murki przeplatane drewnianymi siedziskami znaczą alejki. Drzewa chronią przed słońcem. W centralnej części placu fontanna wypluwa wodę do niewielkiej sadzawki, a całość wieńczy okazały kościół. Według mnie bardzo ładny. Gdy przychodziły upały, zbieraliśmy się zazwyczaj na jakimś skwerku z fontanną, stąd wiem, że dzień był gorący. Dni cieplejsze, lecz nieupalne, spędzaliśmy w parkach, szukając wytchnienia w cieniu drzew. Natomiast kiedy bywało chłodniej, lokowaliśmy się w podziemiach dworca centralnego. Tamtego dnia siedzieliśmy w pięciu w pobliżu fontanny. Jarek nie zjawił się, podobno znalazł jednodniową fuchę. Wyczekiwaliśmy jego powrotu zniecierpliwieni, bo każdemu dokuczało pragnienie. Wiedzieliśmy, że z Jarka człowiek kulturalny, to też można było liczyć, że po całym dniu pracy pojawi się z butelką wina, może nawet dwiema. Wyjmij stopy z wody, krzyknąłem na Miłosza. Rozłożyli się we dwóch wraz z Zygmuntem na wprost Jana, Pelikana i mnie na skraju fontanny. Miłosz nie zareagował. Wiem, że zdawał sobie sprawę, jak bardzo denerwuje się na to jego moczenie nóg. Zresztą już nie pierwszy raz. Miałem mu ochotę z tego powodu przyłożyć, ale się opanowałem. Było za gorąco. Słyszałeś, co do ciebie powiedziałem? Dzieci czasem kąpią się tutaj. Wyjmuj te brudne stopy. Zygmunt, zareaguj, bo on mnie zaraz denerwuje, a to nie skończy się dobrze. Co cię kurwa obchodzi? Jest gorąco i mam takie samo prawo schłodzić się w tej fontannie, jak te pierdolone dzieci. I zamknij mordę i słuchaj profesora. Przerwał mu Zygmunt. Miłosz próbował oponować, ale groźby reszty chłopaków skutecznie go uciszyły. Niechętnie wyciągnął stopy z wody. Nazwali mnie profesorem. To dlatego, że jako jedyny z naszego grona mogłem pochwalić się ukończeniem szkoły wyższej. Chyba wcale nie musiałem żyć na ulicy. Wmawiałem sobie, że to był wybór, chociaż teraz sam już nie wiem czyj. W taki sposób udało mi się uniknąć rozgoryczenia. Jeszcze nikt nie osiągnął szczęścia, narzekając na niesprawiedliwość świata. A chyba o to w życiu chodzi. O szczęście. Przynajmniej żaden inny cel nie wydaje się mieć więcej sensu. Lubię myśleć, że nie potrafiłem się przystosować. Pozwala to zrzucić z siebie część odpowiedzialności. W głębi duszy jednak chyba na równi nie chciałem. Ale starałem się, Bóg mi świadkiem. Kiedy wylądowałem na ulicy, ogarnęło mnie przerażenie, jakiego nigdy wcześniej nie doznałem. Po kilku tygodniach strach ustąpił miejsca uldze, a ulga doprowadziła do spokoju. Z czasem do szczęścia. Przynajmniej ja za szczęśliwego się uważałem. Nigdy nie czułem się bardziej wolny. Przestałem bać się utraty tych wszystkich posiadanych przeze mnie jakże marnej wartości rzeczy. Wiele osób czuje do nas wzgardę. Pewnie po części dlatego, że często wyglądamy lub pachniemy nieładnie. Lecz niekiedy odnoszę wrażenie, że ich niechęć wynika z zazdrości. Problemy ich przytłaczają, powodują bezdech, wywołują depresję. My jesteśmy wolni od ich trosk. Wypisaliśmy się z tej gry i żyjemy na marginesie. Ludzie lubią mieć kontrolę. A jaką władzę można sprawować nad człowiekiem, który nie posiada nic? Naszą obecność się toleruje. Jesteśmy jak żołnierze, którzy wrócili z misji. Stoczyliśmy osobiste bitwy, a po powrocie z pola walki nie potrafiliśmy się przystosować. Cierpimy na zespół stresu pourazowego i mimo, że wciąż jesteśmy ludźmi, coś jest z nami nie tak. Wszyscy podskórnie to czują. Przepraszam, przepraszam panów. Nieśmiałe nawoływanie wyrwało mnie z zamyślenia. Uniosłem wzrok. Głos należał do chudego mężczyzny, o aparycji równie przeciętnej, co jego wzrost. Miał na sobie ortalionowy dres, zdecydowanie za ciepły na tak słoneczny dzień i wyświechtaną koszulę z krótkim rękawem z logo kapeli, której nazwy nie potrafiłem rozszyfrować. Włosy sterczały przetłuszczone, a szczękę pokrywał kilkudniowy zarost. Przez cały czas, kiedy do nas mówił, nieświadomie wyłamywał kostki palców. Ja panów bardzo przepraszam, ja z Ukraina, ja nie wiedział z kim rozmawiać. Do pracy przyjechał, ale oszukali, tak zostałem. Byty ja na stanisty i portfel, wszystko zabrali. Jedzenia nie widział od 2 dni i pomyślał, że panowie mi może pomóc. Zaciągał się przy tym i jąkał się niemożliwie, że ledwo mogliśmy go zrozumieć. Pierwszy odpowiedział mu Jan. Bracie, weź ty się nie obraź, ale czy my ci wyglądamy na takich, co to proszą, ja ciebie śpią na jedzeniu? Ukrainiec zaprzeczył, a jego twarz przybrała rozpaczliwy wyraz. To nie zawracaj dupy, odezwał się Miłosz i odwrócił się do nieznajomego plecami. W tamtej chwili miałem ochotę przyłożyć mu drugi raz. Och, ty to się już naprawdę dzisiaj zamknij. Zastanowiłeś się kiedyś, jaki z ciebie chrześcijanin? Pelikan stanął na wprost mężczyzny w ortalionie. Jak się nazywasz? Dima. Dima, posłuchaj mnie. Na jedzeniu nie śpimy, więc cię nawet sucharem nie poczęstujemy. Ale reszta ludzi żarciem szasta na prawo i lewo. Rozejrzyj się tylko. Poproś jakiegoś gościa, żeby ci kupił coś do jedzenia. Ale to jest hebractwo. Spojrzeliśmy na niego gniew. A to co kurwa? Wtrąciłem, wskazując na nas dłonią. Żebranie od żebraków przestaje być żebractwem? Moje słowa wyraźnie zbiły Dimę z tropu, albo nie zrozumiał tego, co do niego powiedziałem. Moje słowa wyraźnie zbiły Dimę z tropu, albo nie zrozumiał, co do niego powiedziałem. Wrażenie, że zaraz się rozpłacze, pogłębiło się. Chwilę później jego twarz przybrała wyraz szczególny. Rysy twarzy stężały, mięśnia szczęki napięły się, oczy nabrały śmielszego wyrazu. Rozejrzał się. Obrócił, ruszył prężnym krokiem ku przechadzającej się nieopodal parze. Obserwowałem, jak mężczyzna z kobietą, wymijając Dimę, rzucili mu spłoszone spojrzenia, jakby bali się w pełni objąć go wzrokiem, tym samym godząc się na jego istnienie. To był ich świat, bez miejsca dla brudnego żebraka. Postawili między nim a sobą niewidzialną ścianę. Ci Ukraińcy to jakaś plaga, usłyszałem chłopaka, kiedy nas mijali. Dima stanął w miejscu. Rozejrzał się bezradnie, nie wiedząc co zrobić. Przypominał zagubione dziecko i zdechłego szopa zarazem. Martwego szopa widziałem raz w życiu, kilka lat po dniu, w którym poznałem Dimę. Do tamtego momentu nie sądziłem, że człowiek i zwierzę, w szczególności martwe, mogą być do siebie tak podobne, zabawne i przerażające zarazem. Dima spostrzegł 3 studentów. Podszedł do nich, chwilę rozmawiał, gestykulując. Kilka minut później wrócił do nas z kanapką w ręku. Usiadł obok mnie bez słowa. Nie zaczął jeść. Wzrok utkwił w jednym punkcie, jakby głęboko się nad czymś zastanawiał. Obserwowałem go uważnie i dokładnie widziałem, co miało się zaraz wydarzyć. Dopiero kiedy Dima przysiadł z nami przy fontannie z bułką kupioną przez przypadkowego przechodnia, nieumyty, nieogolony, w ubraniu sprzed 2 dni, dopiero wtedy dotarło do niego, co przed około 2 dobami stało się faktem, a czego jego umysł dotychczas nie przyswoił. Zwiesił głowę i zaukał. Popatrzyliśmy po sobie bezradnie. W milczącej zgodzie postanowiliśmy nie ruszać naszego nowego towarzysza. Po pierwsze wydało nam się to niewłaściwe, po drugie nie byliśmy jego niańkami. Rozmowy potoczyły się dalej swoim powolnym rytmem. Po jakimś czasie łkanie ucichło. Dima nie wycierał łez. Pozwolił, żeby zabrały je promienie słońca. W tamtej chwili wydało mi się to bardzo odważne. Niemal bohaterskie. Wyprostował się, wyjął kanapkę z opakowania, nieśmiało włączył się do rozmowy. Był jednym z nas. Wieczory to czas przechadzek. Gdy tylko zaczynało zmierzchać, a światło słoneczne zastępował żółty blask latarni ulicznych. Żegnałem się z moją kompanią i wyruszałem na samotny spacer, zazwyczaj ku dzielnicom willowym. Dlaczego tam? Okolica domów wolnostojących pozostawia dużo przestrzeni na obserwacje. Oto co robię, zaszywam się w cieniu i podglądam ludzi. Kradnę ich życia, zawłaszczam je sobie, aż momentami sam nie potrafię stwierdzić, co jest moim własnym wspomnieniem, a co zaledwie ułudą, wymyślonym mirażem cudzych przeżyć. Doświadczenia zapisuję w dzienniku. 11 lipca. Szymon Wachter wychodzi ze swojego nowego Audi. Czuje na ciele chłodny podmuch wiatru. Będzie padało. To dobrze. Szymon lubi deszcz. Monotonny szum kropel rozbudza w nim specyficzny, przyjemnie melancholijny nastrój. Na działce obok sąsiad, kosząc trawę, pozdrawia go uniesieniem ręki. Szymon odpowiada tym samym gestem. Z domu wybiega Dorotka. Tata! Hej, kwiatuszku! Wita córkę z uśmiechem, przytula ją. Całuje w czoło, czuje jej zapach, zapach domu. Gdzie mama? W drzwiach frontowych pojawia się szczupła kobieta. Ma na sobie letnią sukienkę w kwiaty mlecza. Jej ramiona okrywa granatowy sweter męża z rękawami zwisającymi luźno, jakby chciały się wtopić w opadającą wraz z nimi kaskadę czarnych loków. Szymon podchodzi do żony, obejmuje ją w pasie, całuje intensywnie w usta. Palicho, niech sąsiad patrzy. To był za dobry dzień, żeby zawracać sobie głowę konwenansami. Klient zadowolony z projektu, szef zadowolony z zadowolenia klienta, Szymon zadowolony z zadowolenia ich obu, wszyscy zadowoleni, będzie premia. Polecą z Moniką i Dorotką na wakacje, dawno nigdzie nie byli, może Grecja, może Wyspy Kanaryjskie, jeszcze się ustali. Godziny później zasiadają do obiadu, wspaniałe jedzenie kochanie, Szymon chwali żonę, Monika odpowiada uśmiechem. Kochają niesamowicie. Zdecydowanie gracja. W myślach czuje smak świeżych oliwek. Widzi pokój z widokiem na morze. Siebie w białej koszuli z flaneli i płóciennych spodniach. Monikę w lekkiej sukience, pasującej do jego stroju i ubose stopy zanurzone w wodzie. Dorotka opowiada o swoim dniu. Dyktando napisane na czwórkę, ale to dlatego, że było trudne. To bardzo dziwne, że biurko pisze się przez U otwarte, a piórko przez kreskowane. Poza tym bardzo fajnie. Koleżanka z klasy przyniosła gumę do skakania i cały dzień skakały, więc jest zmęczona. Po jedzeniu Szymon wraz z żoną sprzątają naczynia, włączają zmywarkę, przecierają blaty, swobodnie poruszają się w rutynie. Dorotka już śpi. Siadają na wygodnej kanapie, otwierają butelkę czerwonego wina, a zapachowe świece wypełniają pomieszczenie wonią wanilii. Jak twój dzień? Świetnie. A twój? Bardzo dobrze. Wymiana doświadczeń, spostrzeżeń, ekscytacji, zmartwień, ich osobiste splecenie dusz. Masz dziś ochotę? Pyta Szymon. Monika nie odpowiada. Zabiera mu kieliszek, chwyta za dłoń i prowadzi do sypialni. Spocone ciała poruszają się w rytm ciężkich oddechów. Oboje w pośpiechu szepczą słowa tabu, przemilczane z wyjątkiem tych kilku chwil. To był dobry seks, bardzo dobry. Szymon Wachter zasypia. Jest szczęśliwy. Jarek, co? Najebałem się. Ja też. Cisza. I co z tym zrobimy? Cisza. Chyba zasnął. Szymon, czego ty ode mnie chcesz? Nie wiem, Jarek, jakoś tak dziwnie. Ostatnio śniła mi się jesień. Znowu? No, zaskoczyła nas. Ja nie mogłem nic zrobić. Jarek splunął. Cisza. Jarek, no? Dziękuję ci. Za co? No wiesz, za wszystko. Będziesz płakał? Nie, to dobrze. Cisza. Dlaczego mi wtedy pomogłeś? A dlaczego teraz pomagasz chłopakom? Nie wiem. No widzisz. Nie wiem. No widzisz. 16 sierpnia. Szymon Wachter wchodzi do sypialni. Oklepuje ścianę na prawo od drzwi. Kiedy znajduje włącznik, pokój wypełnia gryzące światło. Rusza powoli w kierunku łóżka, jego stopy szurają po dywanie. Jedną dłonią sunie po wytartych meblach. Najpierw oparcie krzesła, na którym Lidia zawsze wieszała jego poskładane ubrania, a które on zostawiał niedbale rozrzucone. Dalej długi, staromodny kredens, na którym stoi lampa. Brzęk tłuczonego szkła przeszywa ciszę pokoju. Kurwa mać! Szymon klnie na widok rozbitego wazoniku. Dziwi się, słysząc własne słowa. Odkąd zamieszkali razem z Lidią, przeszło 35 lat temu. Jego żona zarządziła w mieszkaniu strefę wolną od brzydkich słów. Nie oponował, uszanował jej prośbę i odzwyczaił się od przeklinania. Z tego powodu przekleństwo brzmi tak obco w ich sypialni. O Zimbabwe, o ile dobrze pamięta, wazonik zakupiony nie wiadomo w jakim miejscu, nie wiadomo w jakim czasie. Lidia uwielbiała, uwielbia trzymać w nim kwiaty, które jej tak rzadko kupował. Szymon czuje do siebie od razu, kiedy myśli o Lidii w czasie przeszłym. Bo przecież Lidia żyje, lekarze dają jej nikłe szanse na wybudzenie, ale żyje. Dlaczego nie przynosiłem jej kwiatów częściej? Zadaje sobie teraz pytanie i nie potrafi znaleźć na nie odpowiedzi, ale wydaje mu się, że czuła, czuje, kurwa mać, się doceniana, każdemu mężczyźnie tak się wydaje. Szymon ogarnia wzrokiem przedmioty pokrywające blat kredensu. Każdy z nich uchyla szufladkę w jego głowie, a z szufladek wyskakują wspomnienia jak fragmenty filmu. Wzorzyste pałeczki, Japonia, otwieracz do piwa w kształcie statuły wolności, Nowy Jork, naszyjnik z jadeitem, Birma, malutka gondola, Wenecja. Figurki, pojemniczki, breloczki, kamienie, wisiorki, pocztówki, bilety samolotowe, autobusowe na pociąg. Figurki, pojemniczki, breloczki, kamienie, wisiorki, pocztówki, bilety samolotowe, autobusowe na pociąg. Pamiątki z ich licznych wspólnych podróży. Przynajmniej raz w tygodniu któreś z nich irytowało się bałaganem na kredensie i oznajmiało drugiemu, że tego jest za wiele, że te wszystkie sentymentalne bzdety muszą zniknąć, że tylko zajmują miejsce i się kurzą, mimo to nigdy nie zdobyli się na ich wyrzucenie. Szymon przechodzi z westchnieniem obok resztek wazonu. Ogarnia go ogromne znużenie, jakby wraz z naczyniem coś pękło w nim samym. Drobinki szkła wbijają się w jego prawą stopę. Rozbiera się powoli, z cierpliwością i starannością, które człowiek nabywa wraz z wiekiem i na które godzi się, akceptując, że dawna sprawność już nie wróci. Na zewnątrz jest wilgotno i burzowo. Jego stawy nie znoszą tego dobrze. Parszywa pogoda. Kładzie się do łóżka w samych bokserkach. Nie ma siły ubrać się w piżamę. Na myślenie też nie ma siły. Mimo to myśli krążą gdzieś w nim i ponad nim, jak muchy, które ciągną, by spijać krew ze świeżych ran. Gramolą się, jedna na drugą, składają larwy, a z larw wzrastają kolejne owady. Szymon leży niezdolny, a jednak skazany na rozmyślania. W jaki sposób można dostać zawału w wieku 68 lat? Będąc, zdawałoby się, zdrową kobietą, wcale przecież nie tak bardzo starą. Lubiła zjeść kawałek lub dwa ciasta do kawy, to fakt. Ale od tego chyba nie dostaje się zawału, to niespotykane, nieakceptowalne. Szymon wyrywa się z półsnu. Blask żarówki atakuje jego bezbronne źrenice. Zamyka powieki, lekko je rozchyla. Za moment znów przymyka i kiedy wisi na krawędzi pomiędzy snem a jawą, otwiera oczy i mruga zdezorientowany. Chce krzyknąć, lecz głos więźnie mu w gardle. Lidii tu nie ma. Nikt nie zgasi światła i nie powie dobranoc. Szymon czuje, że zanika, jakby przestawał istnieć. Zazwyczaj kładła się później od niego. Reumatyzm oszczędził jej kości, więc nie miała problemu z przemieszczaniem się. Zostawiała drzwi otwarte. W ich domu drzwi się nie zamykało. Lubili czuć wzajemną obecność, choćby z drugiego końca mieszkania. Szymon nigdy jej tego nie powiedział, ale uwielbiał zasypiać otulony delikatnym światłem lampki gabinetowej sączącym się z biblioteczki i wsłuchiwać się w systematyczne skrobanie pióra o papier. Nie potrafię dobrać zakończenia do tej historii. Nic nie wydaje się na miejscu. Czy Lidia wybudzi się ze śpiączki? Czy Szymon poradzi sobie z jej ewentualną stratą? Czy wystąpią powikłania po jej zawale? Czy będzie potrafił się nią zająć? Po dziś dzień nie wiem i chyba nigdy się nie dowiem. Lepiej, żeby historia pozostała niedopowiedziana. Jestem to winny Szymonowi Wachterowi, tamtemu Szymonowi. Nie mnie. W całej tej historii pewny jestem tylko jednej rzeczy. Jeśli Lidia rzeczywiście miałaby się wybudzić, Szymon przynosiłby jej kwiaty znacznie częściej. 22 września, popołudnie. Szymon Wachter spogląda na Sabinę. Gdy tylko ich spojrzenia krzyżują się, dziewczyna ucieka wzrokiem. Ku swojemu zdziwieniu Szymon czuje gwałtownie rozlewające się ciepło na wysokości mostka i towarzyszącym ucisk, który promieniuje przez klatkę piersiową aż do gardła, pozostawiając je ściśnięte niewidzialnymi kleszczami. Jest nieśmiała, małomówna i ubiera się, jakby miała przynajmniej 30 lat więcej. Może to dlatego jej towarzystwo wprawia go w zdenerwowanie. Jest inna niż dziewczyny, z którymi zazwyczaj się umawia. To oczywiste, ale przecież właśnie z tego powodu mu się nie podoba. Obiecał Indze, że zajmie się Sabiną przez te 3 dni, kiedy jego siostra będzie poza Warszawą. Szymon, proszę cię, Sabina pierwszy raz jest w dużym mieście. Obiecałam, że pokażę jej Warszawę, ale muszę wyjechać. Dobrze wiesz, jaki jest mój szef. Tylko 3 dni. Poza tym ona jest naprawdę fajna. Kto wie, może zaiskrzy między wami. Z każdą chwilą spędzoną w towarzystwie Sabiny, Szymon utwierdza się w przekonaniu, że miasto do niej nie pasuje. W głębi serca jednak nie narzeka. Dziewczyna niewiele mówi i nie mają wspólnych zainteresowań, lecz jej ciało nie daje Szymonowi spokoju. W jego głowie nie formuje się myśl o przespaniu się z Sabiną. Przy żadnej dziewczynie nie miewa tak bezpośrednich myśli. To byłoby niemoralne. Jednak w głowie Szymona wciąż wirują wizje, obrazy, marzenia oraz pragnienia, niby na kole fortuny wypełnionym samymi polami nagroda. Jakoś tak samo wychodzi. Luźne sukienki skrywają ciało, nie ustępujące w swojej jędrności proporcjom modelkom z kalendarza Pirelli. Szymon nie ma wątpliwości, bo co jak co, ale na kobiecych ciałach zna się doskonale. To już ich 3. spotkanie. Może tym razem zaprosi go do siebie na górę i przepraszam. Szymon kieruje wzrok na niskiego mężczyznę, ubranego w ortalionowy dres i przepoconą koszulkę. Ze zdziwieniem spostrzega, że doszli już do placu Grzybowskiego. Takie ładne miejsce. Sabinie na pewno by się spodobało, ale ta grupka meneli przy fontannie. Szymonowi wystarcza sekunda na podjęcie decyzji. Zignorować śmierdzącego faceta i ruszyć w kierunku pomnika Kościusza. Przepraszam, ja z Ukrainy. Szymon bardziej czuje niż dostrzega wahanie Sabiny. Łapie dziewczynę za rękę i ciągnie ją zdecydowanie. Sabina ulega zaskoczona. Jak tylko ich palce się stykają, jej dłoń sztywnieje. Moment później dopasowuje się do dłoni Szymona i rozluźnia. Chłopak uśmiecha się pod nosem. Wymijając grupę bezdomnych, rzuca im przelotne spojrzenie i pod wpływem impulsu mówi do Sabiny. Ci Ukraińcy to jakaś plaga. Sam nie wie dlaczego. Przecież Ukraińcy, tak samo jak bezdomni, wcale mu nie przeszkadzają. Po zapisaniu tego fragmentu uniosłem głowę znad dziennika. Pisanie pomaga mi uszeregować myśli, zrozumieć je, odkryć to, co we mnie ukryte. Dowiaduję się o sobie przeróżnych rzeczy, nierzadko zaskakujących. Czasem znajduję takie, których wiedzieć wcale nie chcę. Choćby to, że obdarowuję zazdrością osoby na nią niezasługujące. 22 września, wieczór. Szymon Wachter wychodzi ze sklepu. 2 butelki taniego wina, niesione w foliowej siatce, podzwaniają ochoczo w rytm jego kroków. Nagłe zmęczenie oplata jego nogi niby bluszcz, który powstrzymuje go przed postawieniem kolejnego kroku. Szymon obserwuje krople potu spadające z jego podbródka na chodnik. Osobliwe kłucie atakuje klatkę piersiową, powoduje zawroty głowy i nie pozwala dobyć oddechu. Szymon przysiada na pobliskiej ławce. Kilka łyków wina z pewnością zrobi mu dobrze. Nieraz mu pomogło w podobnej sytuacji. Sięga po butelkę, lecz jego odrętwiałe palce nie są w stanie dobrze uchwycić szyjki. Kłucie narasta, ściska serce w niewidzialnym i madle staje się nieznośne. Szymon odkrztusza pienistą wydzielinę. Strach pełznie przez jego myśl, ból nie pozwala mu wydobyć głosu. Wytrzeszcza oczy na przychodniów, jakby chciał ich przywołać spojrzeniem. Szymon umiera. Nikt nie słyszy jego niemego wołania.
Jarek nie żyje. Wracał do nas po całym dniu pracy, kiedy zrobiło mu się słabo. Przysiadł na ławce w cieniu, żeby odpocząć. Nie wiedział, że to zawał, bo skąd miał wiedzieć. Czytałem, że w takich przypadkach ból jest szybki i niespodziewany. Nie miał nawet sił wezwać pomocy, a przechodni w pobliżu nie zareagowali. Pijak jak i wielu. Co drugi śpi rozwalony na ławce z winem przy boku. Nie mam im tego za złe, ale było mi smutno. Tak zwyczajnie. Umierał wokół ludzi, a jednak samotnie. W pewien sposób jak my wszyscy.
Był to ostatni dzień lata.
Antologia Rubieże rzeczywistości. Czyta Reda Hadadadada.